Więcej serca i mniej barier. Witam Państwa, Beata Gwoździewicz, a ze mną pani profesor Jolanta Rzeźnicka-Krupa z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Pani profesor kieruje pracownią interdyscyplinarnych studiów o niepełnosprawności, a dziś chcielibyśmy porozmawiać o godności osoby z niepełnosprawnością, bo dziś Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością i Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. I myślę, że padnie tutaj kilka takich niewygodnych, acz koniecznych pytań, bo pani profesor, czy większym problemem niż sama niepełnosprawność jest to, jak my, społeczeństwo, na niepełnosprawność reagujemy?
Zdecydowanie. Na takie pytanie mogę odpowiedzieć, że tak. I to zresztą bardzo dobrze też widać w procesach, w jaki sposób ewoluowało podejście do niepełnosprawności i pewne również takie naukowe, badawcze, teoretyczne ujęcia tego zjawiska. Dlaczego możemy powiedzieć, że w sposób dość oczywisty społeczeństwo funkcjonuje w pewnych ramach, kierując się też określonymi wartościami. Te wartości oczywiście zmieniają się na przestrzeni czasu i historii i takie zmiany w podejściu do niepełnosprawności możemy również obserwować w takiej dłuższej perspektywie historycznej, ale biorąc pod uwagę też kontekst ostatnich kilkudziesięciu lat, wydaje mi się, że najważniejszą zmianą, która też zaczęła stopniowo wpływać, ale też i ujawniła właśnie ogromne problemy i trudności w zmianie świadomości, w zmianie postaw. Okazało się, że one są takim najtrudniejszym, najmniej jakby podatnym właśnie na ową zmianę elementem.
Mnie pani profesor uderzyło kiedyś taka scenka z moim udziałem. Podeszłam do grupy osób niepełnosprawnych, młodych, wysportowanych chłopaków, grających w koszykówkę i po prostu się z nimi przywitałam, podając im rękę. Oni byli zdziwieni, jak to pani się z nami tak wita? Tak normalnie?
Oczywiście.
Dla
tak.
nich to przywitanie nie było oczywiste. I zaczęli mi tłumaczyć, że oni czują się inni. I ta niepełnosprawność, oni czują, że ich wyklucza. To tkwiło mi na lata w sercu. Teraz wydaje mi się, że poszliśmy jako społeczeństwo troszeczkę dalej, ale jednak takie obawy gdzieś w nas tkwią, bo mówimy o barierach architektonicznych. Coraz więcej jest tłumaczy języka migowego w urzędach, ale niepełnosprawność pozostaje w naszych przekonaniach, w nas samych wciąż jeszcze. No coś tu dokładnie końca nie działa. I właśnie chciałam panią spytać, co nie działa, bo przecież nawet jeśli ktoś jest osobą z niepełnosprawnością, może funkcjonować na rynku pracy, może się edukować, oczywiście, może wyjść na zewnątrz normalnie, siedzieć w restauracji, pójść do kina. Dlaczego my nie jesteśmy takim otwartym społeczeństwem?
To bardzo, bardzo trudne, myślę, pytanie. Sądzę, że składa się na to bardzo, bardzo wiele elementów i pewne uwarunkowania historyczne. To, na co zwracają uwagę badacze społeczni. Jesteśmy też społeczeństwem, w którym bardzo niski jest poziom zaufania społecznego, w którym również w sposób negatywny bardzo często odnosimy się do wszystkich tych grup społecznych i ich reprezentantów i reprezentantek, które w jakiś sposób postrzegane są społecznie właśnie jako inne. Inne, różne, odmienne. Tak? Są nosicielami pewnej różnicy i do tej grupy też właśnie osoby z niepełnosprawnością możemy zaliczać, zwłaszcza z taką niepełnosprawnością widoczną, czyli na przykład ruchową, tak, czy związaną z różnymi innymi zespołami genetycznymi. Wtedy, gdy spotykamy taką osobę, czy osoby niewidzące, poruszające się przy wsparciu białej laski najczęściej. Czyli tam, gdzie widać tę niepełnosprawność, od razu w sensie takiej społecznej kategoryzacji widzimy różnicę, widzimy inność, odmienność, a inność i odmienność jest zawsze czymś, co może budzić lęk, co może budzić niepewność, co nie zgadza się z pewnymi schematami poznawczymi. Badania w obszarze psychologii społecznej, socjologii też funkcjonowania grup społecznych pokazują, że takie dwie najbardziej skuteczne, najbardziej efektywne sposoby radzenia sobie z tym, z przełamywaniem właśnie tych barier tkwiących w naszej mentalności, one wiążą się po pierwsze z bezpośrednimi kontaktami, relacjami, interakcjami społecznymi, w które wchodzimy i to im wcześniej, tym lepiej.
Czyli jeśli czyli dzieci w grupach dziecięcych, czy w szkole już
spotykają
się. Tak,
jeśli mają kontakt z bardzo różnymi rówieśnikami, bo tak naprawdę w społeczeństwie ludzie są różni, nie jesteśmy przecież stworzeni według jednej matrycy. Mamy różne możliwości, różne
jeden
kompetencje.
Jeden ma niebieskie oczy, drugi ma ciemne oczy, jeden ma większy nos, inny odstające uszy i w porządku.
I inny kolor włosów, naturalnie. Każdy z nas ma też inne kompetencje, możliwości, zdolności. Każdy z nas ma pewne ograniczenia i im wcześniej, właśnie już w grupach dziecięcych, rozumiemy pewne sytuacje, a dzieci też chłoną wiedzę, nie tylko wtedy, kiedy im w sposób formalny coś mówimy i tłumaczymy, ale najczęściej wtedy, kiedy bezpośrednio czegoś doświadczają, kiedy obserwują, kiedy mają okazję na przykład zetknąć się z pewnymi reakcjami, no choćby na niepełnosprawność, reakcjami osób dorosłych. I jeśli te reakcje są negatywne, no to dzieci również uczą się takich reakcji, tak? W takim kontakcie i interakcji, no właśnie postrzegamy tę osobę jako inną i gorszą, tak? Bo to jest też tutaj ważne. Sama
no właśnie, ta gorszą. Nie musi... dzieci same z siebie nie biorą tego, że jeden jest gorszy, drugi jest lepszy.
Uczą się tego w procesie socjalizacji. Uczą się tego od nas, dorosłych najczęściej. Mhm.
Dlatego potrzebny jest bardzo mądry wychowawca w tych pierwszych latach nauczania początkowego dzieci, żeby umieć wytłumaczyć, jak to jest. Mhm. Dlaczego ten chłopiec czy ta dziewczynka, mimo że nie chodzi o własnych nogach, przyjechał do nas do szkoły na wózku, jest świetną koleżanką, świetnym kolegą. Umie coś innego, ty tego nie potrafisz.
Może być, ale też przede wszystkim chciałabym zwrócić tutaj uwagę na pewną kwestię, że to dziecko, które pani tutaj przykładowo podała właśnie jako reprezentującego grupę dziecko na wózku poruszające się, ono ma prawo tam być. To jest, wydaje mi się, taka kluczowa zmiana, która zaszła w ostatnich dekadach, przede wszystkim od momentu opracowania w takim kontekście międzynarodowym i uchwalenia Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. To był 2006 rok. Polska ratyfikowała tę konwencję w 2012 roku, w związku z czym też przede wszystkim ostatnia dekada w naszym kraju to dekada, w której podjęto bardzo wiele działań, których celem, tak najogólniej mówiąc, jest właśnie inkluzja społeczna, szeroko rozumiana inkluzja społeczna, nie tylko w obszarze edukacji, ale też w innych obszarach życia społecznego, w kwestii pracy, rynku pracy, zatrudniania osób z niepełnosprawnością, w kwestii mieszkalnictwa, wsparcia społecznego, pomocy społecznej, wspierania pewnych grup, bo też na co wskazuje wiele badań, niepełnosprawność, która pojawia się w rodzinie, bardzo często również wiąże się z gorszą sytuacją materialną, finansową. Jeśli na przykład rodzi się dziecko z niepełnosprawnością, to najczęściej któryś z rodziców, zazwyczaj jest to wciąż jeszcze mama, musi zrezygnować z pracy zawodowej. Tak? To ogranicza tutaj też znacznie takie społeczne funkcjonowanie nie tylko kobiet i generuje kolejne problemy społeczne, ale również no właśnie wpływa na sytuację finansową tych rodzin. Więc to wsparcie i różnego rodzaju rozwiązania takie, które promowane są i w krajach Unii Europejskiej, do której no właśnie już też od długiego czasu przecież należymy, ale też i na forum globalnym, międzynarodowym przez organizacje takie przede wszystkim, ale nie tylko oczywiście jak Organizacja Narodów Zjednoczonych. One wytyczają pewne kierunki działań i konwencja, o której wspomniałam, jest właśnie takim dokumentem, która te kierunki wyznacza i pokazuje nam i rządom też poszczególnych państw, bo tutaj druga kwestia, która jest szalenie ważna, to, że my musimy no nie tylko kierować się sercem w naszych relacjach z osobami niepełnosprawnymi, chociaż oczywiście tego nie neguję, bo jest to bardzo ważne, ale przede wszystkim musimy się w tych relacjach kierować prawami człowieka, prawami obywatelskimi, osoby z niepełnosprawnościami, także dzieci, na co również myślę warto zwrócić uwagę, czyli osoby w każdym wieku, tak samo jak każda inna grupa społeczna, są obywatelami danego państwa i mają dokładnie takie same prawa jak wszyscy inni obywatele. Mhm. Jeżeli nie ma tej równości wobec prawa, to znaczy, że są w jakiś sposób dyskryminowane właśnie w tych różnych obszarach życia, o których wspomniałam. Wracając do tego przykładu, o który pani pytała, dziecka w przedszkolu, tak? Więc nie chodzi tutaj tylko o tłumaczenie dzieciom, że to dziecko, no właśnie, może być fajnym kolegą, czy
i postawienie go w kącie, tak?
Tak, ale że po prostu jest to dziecko, bo wszystkie dzieci mają prawo chodzić do przedszkola. Mhm. Dziecko na wózku, czy dziecko z zespołem Downa również nie powinno być izolowane społecznie i wychowywać się tak, jak to przez wieki było i
jeszcze
przez znaczną część XX wieku. W zamkniętych instytucjach, albo w instytucjach, tym jest szkolnictwo specjalne tak naprawdę w swej istocie. Ono początkowo, oczywiście rozwój szkolnictwa specjalnego w okresie historycznym, w którym powstawał, był pewnego rodzaju nowum, ponieważ w ogóle oferowano jakąkolwiek pomoc i wsparcie grupom, które były całkowicie wykluczane społecznie i niewidoczne, ale obecnie jesteśmy na takim etapie rozwoju społecznego, przynajmniej jeśli chodzi o państwa demokracji liberalnej, państwa zachodnie. Jesteśmy na innym etapie, w innym momencie i w tej chwili już też to budowanie relacji z grupami mniejszościowymi, ono opiera się na innych zasadach, nie na działaniach charytatywnych, nie na odruchach serca, które przecież są tylko odruchami, ale tutaj chodzi przede wszystkim o budowanie systemowych rozwiązań w tych poszczególnych obszarach życia społecznego, tak aby zapewnić właśnie realizację równych praw zgodnie z zapisami konwencji, ale też innych dokumentów, choćby
tak
naszej konstytucji.
Mówi ustawa o równej dostępności osób z niepełnosprawnościami, to instytucja ma się dostosować do obywatela, a nie obywatel do barier.
Do instytucji, tak. To jest też zmiana, która, jeśli mówimy o podejściu do osób z niepełnosprawnością, ta zmiana nastąpiła w drugiej połowie XX wieku. Początkiem były lata 60. XX wieku, ale najbardziej intensywne działania, które miały miejsce, to kolejna dekada, lata 70. i 80. My oczywiście byliśmy jeszcze wtedy krajem za żelazną kurtyną i do nas pewne trendy, idee zaczęły docierać dopiero w latach 90., ale to opóźnienie nie było.
Zniwelowaliśmy?
Nie jest aż tak duże. Nie wiem, czy zniwelowaliśmy, ale na pewno jest już duży postęp na tej drodze. Natomiast te wszystkie zmiany, one też wiązały się, i to jest również tutaj, myślę, niezwykle znaczące, one wiązały się też z ruchami społecznymi samych osób z niepełnosprawnością, które zaczęły mniej więcej w tym samym czasie, to się działo przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, ale także w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, czyli daleko od nas za oceanem, niemniej były to bardzo nośne zmiany, które skutkowały na początku lat 80. przyjęciem tak zwanego społecznego modelu niepełnosprawności i promowaniem działań odchodzących od medykalizacji zjawiska niepełnosprawności. Co to znaczy? Tak najprościej spróbuję wytłumaczyć. W tym podejściu zmedykalizowanym niepełnosprawność jest cechą jednostki, jest pewną jej taką właściwością, atrybutem, czymś, co tworzy określone ograniczenia i z czym przede wszystkim sama jednostka musi sobie poradzić. Jest też czymś, co właśnie jest postrzegane społecznie jako coś negatywnego, innego, gorszego, co trzeba wyleczyć wszelkimi możliwymi dostępnymi środkami, jeśli nie całkowicie, no to przynajmniej częściowo w jakimś zakresie. W tym podejściu medycznym jest to więc taka cecha, która nie jest pożądana społecznie, a przez to no, jest wartościowana negatywnie. Stąd również negatywne postawy wobec niej. Ten model społeczny wypracowany przy bardzo dużym udziale właśnie środowisk samych osób z niepełnosprawnością, także badaczy z niepełnosprawnością, on jakby odwrócił tę relację, że niepełnosprawność nie jest indywidualnym problemem jednostki, która musi się jak najlepiej przystosować, właśnie adaptować do społeczeństwa, tylko jest kwestią społeczną. Tak dotyczy w jakiś sposób nas wszystkich. I dzięki takiemu odwróceniu tej relacji zaczęliśmy zwracać uwagę na to właśnie, w jaki sposób to społeczeństwo tworzy pewnego rodzaju bariery, począwszy od tych barier takich no najprostszych, można też powiedzieć, do zniwelowania, na przykład barier architektonicznych.
Pani profesor, to co zrobić, żeby tych barier było jak najmniej między nami?
Co zrobić? Przede wszystkim no właśnie włączać osoby z niepełnosprawnościami i nie tylko z niepełnosprawnościami, bo tutaj właściwie...
Z ograniczeniami jakimiś,
z różnego
prawda?
Rodzaju ograniczeniami. Dzisiaj akurat mówimy o osobach z niepełnosprawnością z uwagi na Europejski Dzień Walki z dyskryminacją tej grupy, ale tak naprawdę
dotyczy to
różnych grup mniejszościowych.
Każdy z nas w pewnym momencie życia staje się, można powiedzieć, osobą z jakąś niepełnosprawnością. Dochodząc do wieku, matki z wózkami, które prowadzą te wózki i krawężniki, też muszą sobie z tym radzić, więc to wszystko nas dotyczy jako społeczeństwa, więc te bariery architektoniczne bezwzględnie powinniśmy wyeliminować, ale są też te bariery, o których pani mówiła, takie w nas.
Takie w nas tkwiące negatywne przekonania. Oczywiście tutaj bardzo słusznie pani zauważyła, mówiłam też wcześniej przed przerwą, o jaką zmianę w ogóle w podejściu do niepełnosprawności ten model społeczny nam przyniósł i rzeczywiście szereg działań, które są podejmowane w ostatnich dekadach, choćby projektowanie przestrzeni, budynków, różnego rodzaju instytucji zgodnie z zasadami tak zwanego projektowania uniwersalnego, ono pokazuje nam właśnie, że te rozwiązania, które dotyczą osób z niepełnosprawnościami, różnego rodzaju ograniczeniami fizycznymi, ruchowymi, sensorycznymi, one tak naprawdę mogą służyć nam wszystkim. Tak, te przykłady, które pani wymieniła. Można jeszcze tutaj wspomnieć o transporcie, komunikacji publicznej. Tak, myślę, że każda starsza osoba wsiadająca do tramwaju, autobusu, czy starsza osoba, czy taka, która skręciła nogę, która ma złamaną nogę, albo ma najzwyczajniej w świecie dużą, ciężką walizkę i musi dojechać na dworzec. Przy wsiadaniu no wie doskonale, z jakimi to problemami, ograniczeniami. Tylko, że my borykamy się z nimi przez chwilę, przez moment, od czasu do czasu. Natomiast osoby z niepełnosprawnościami też myślę, trudno jest tak do końca zrównać to doświadczenie, że każdy z nas na przykład na pewnym etapie swojego życia, tak w okresie tej późnej dorosłości czy starości, zetknie się z ograniczeniami, bo doświadczenie niepełnosprawności, ciężkiej niepełnosprawności, która rzeczywiście nas w takim, czy to fizycznym, czy percepcyjnym sensie niesie ze sobą różnego rodzaju ograniczenia, jest ciężkim, trudnym doświadczeniem, ale jej funkcjonowanie bardzo często jest tak naprawdę jeszcze wtórnie ograniczane poprzez właśnie te bariery zewnętrzne. Tak, od tych najprostszych architektonicznych, które jeśli w jej najbliższym środowisku się znajdują, no to uniemożliwiają jej nawet wyjście z domu.
Pani profesor, my mówiliśmy głównie o dzieciach z niepełnosprawnością w tej pierwszej części, ale przecież są też niepełnosprawni dorośli, których ta niepełnosprawność trafiła nagle. Oni musieli nauczyć się żyć od nowa i to z niepełnosprawnością różnego rodzaju. Wejść ponownie do społeczeństwa bez strachu, no albo ze strachem, wchodzą, bo zależy w jakich mają przyjaciół, w jakiej grupie się znajdują. Najlepiej, żeby bez strachu. Właśnie, brakuje takiego włączenia.
Bez wątpienia, no i jest to taka sytuacja bardzo poważnego kryzysu życiowego, w moment, w którym załamuje się cała dotychczasowa tożsamość, role społeczne osoby, która tego doświadcza, tak? Jeśli jest to osoba dorosła, która już funkcjonowała jako pracownik, tak, czy młoda osoba, na przykład studiująca, to jest rzeczą oczywistą, że jest to bardzo poważny kryzys i on w dużej mierze zależy nie tylko oczywiście to, w jaki sposób ta osoba będzie mogła ten kryzys rozwiązać i wrócić do tych ról, które wcześniej pełniła oraz rozwijać kolejne, nowe, stawać przed nowymi wyzwaniami w życiu i tak samo jak każdy z nas realizować swoje określone cele życiowe. Zależy oczywiście no, od rodziny, od przyjaciół, o których pani wspomniała, od sąsiadów, od ich reakcji, ale też w dużej mierze, my nie możemy o tym zapominać, zależy od rozwiązań systemowych, wsparcia systemowego, które taka osoba będzie miała, że nie będzie zdana tylko i wyłącznie na właśnie na rodzinę i najbliższych przyjaciół i na działania charytatywne, ale że będzie również pewna tego, że otrzyma odpowiednie wsparcie systemowe, że będzie mogła zwrócić się do określonych instytucji, które zrobią wszystko, żeby przez ten kryzys mogła przejść.
Ale stąd też na Uniwersytecie Gdańskim właśnie taki kierunek interdyscyplinarnych studiów o niepełnosprawności. To są to ludzie, znaczy, którzy mogą wspomóc, podpowiedzieć?
To znaczy, studia o niepełnosprawności są troszeczkę czymś innym. Ja już pani przedstawiała mnie tutaj, jestem pedagogą specjalną przede wszystkim, natomiast studiami o niepełnosprawności zainteresowałam się no, już dosyć dawno temu, dlatego, że one właśnie, ja jako również pracowniczka naukowa, badaczka, poszukiwałam takich ujęć niepełnosprawności, które pozwoliłyby się wyzwolić spod takiego ograniczającego i medykalizującego spojrzenia na to zjawisko, a bardziej właśnie analizować je od tej strony takiej społecznej i kulturowej. I studia o niepełnosprawności są taką odpowiedzią. Jedną z ich kluczowych cech jest interdyscyplinarność. To znaczy, że problematyką niepełnosprawności nie zajmują się na przykład tylko i wyłącznie profesjonaliści, eksperci, to najczęściej związani właśnie z dyscyplinami medycznymi, z psychologią czy pedagogiką, ale na przykład filozofowie, socjologowie, antropolodzy, badacze zajmujący się teatrem, sztuką, literaturą, ponieważ niepełnosprawność również jest reprezentowana także i w tych obszarach życia.
Ale tutaj macie takie szerokie pole do pokazania właśnie, gdzie powinny następować zmiany. Tak to rozumiem.
Tak, tak.
Że podpowiadacie organizacjom, rozmawiacie z przedstawicielami gmin. No, tak wyobrażam sobie, że tak powinno
tyle,
być.
Na tyle, chcą nas słuchać. No, tak. Oczywiście.
No, ale powinni słuchać. I gdyby słuchali, myślę, mogłoby to wszystko pójść lepiej i sprawniej, bo chyba po to właśnie jesteście.
Jako badacze, tak. Na uczelniach. Oczywiście tak. I też tutaj to spojrzenie na kwestie niepełnosprawności, które ja osobiście jako człowiek, jako kobieta, jako badaczka również podzielam w pełni, to jest przede wszystkim współpraca ze środowiskami osób z niepełnosprawnością. Tak? Takie odejście od przez bardzo długi czas dominującego przekonania, że różnego rodzaju eksperci i specjaliści, najczęściej osoby bez niepełnosprawności, decydują o tym, jak ma wyglądać.
I wiedzą lepiej,
oczywiście, i robią wszystko dla dobra osób z niepełnosprawnościami. Tylko włączenie do wszelkich tych działań, to jest taki trend, który od strony naukowej właśnie w studiach o niepełnosprawności jest silnie akcentowany. Natomiast od strony życia społecznego w takich realnych działaniach, tam gdzie na przykład zmieniamy prawo, gdzie zmieniamy różnego rodzaju regulacje, które mają wspierać tę grupę osób, we wszystkich tych działaniach reprezentanci i reprezentantki tych środowisk powinny jak najbardziej brać udział zgodnie z hasłem właśnie ruchów społecznych, które walczyły o prawa, które zapoczątkowały tę walkę z dyskryminacją i walczyły o równe prawa dla tej grupy osób jako jednej z mniejszości społecznych. Tym hasłem nic o nas bez nas. Mhm. To jest hasło też takie podzielane,
podstawowe.
Nie tylko przecież podstawowe, zupełnie podzielane nie tylko przez grupę osób z niepełnosprawnościami, ale też przez inne mniejszości społeczne, które również są dyskryminowane.
A na co wskazują teraz właśnie osoby z niepełnosprawnościami? Co by chciały zmienić?
Przede wszystkim chciałyby, tutaj jeśli mogę się oczywiście
bardzo proszę
wypowiadać w ich imieniu, przede wszystkim oni
często
sami
rozmawiamy
mówić,
tutaj z osobami z niepełnosprawnościami, ale dzisiaj zaprosiłam panią.
Tak, śledząc postulaty różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń, sieci też, choćby Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami jest taką siecią, która skupia różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje, generalnie mówiąc organizacje pozarządowe. Myślę, że w tej chwili taką najbardziej pilną kwestią wskazywaną przez te środowiska jest przede wszystkim realizacja założeń właśnie konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Te artykuły, które w tym akcie prawnym są zapisane, jak już wspomniałam wcześniej, one dotyczą różnych obszarów życia i też niedawno właściwie to była taka inicjatywa europejska, ale Polska też uczestniczyła w tym badaniu i opracowała swoją część raportu, tak zwanego raportu FURI. On dotyczył wykorzystania środków europejskich w powiązaniu z rzeczywistą realizacją fundamentalnych praw zgodnych właśnie z konwencją o prawach osób niepełnosprawnych i z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, tak? Czyli mówiąc już tak konkretnie, czy środki z funduszy europejskich, które są wydawane, z których my też przecież jako kraj bardzo, bardzo szeroko obecnie korzystamy, czy one rzeczywiście służą realnej poprawie sytuacji?
Służą?
No właśnie okazało się, że tak nie do końca. To znaczy, że są w tym raporcie FURI takie trzy obszary, one dotyczą mieszkalnictwa przede wszystkim, zatrudnienia i edukacji właśnie, że bardzo często one są wykorzystywane w taki sposób, który nie do końca jest zgodny z duchem konwencji i działaniami mającymi po pierwsze oczywiście przeciwdziałać właśnie dyskryminacji i wykluczeniu, ale też w jak największy sposób wspierać inkluzję społeczną tych osób i ich uczestnictwo również we wszelkiego rodzaju decyzjach i działaniach, które są podejmowane
w
związku z tą grupą i w ich sprawie. I w tej chwili też takim jednym z najbardziej aktualnych, palących problemów, który jeszcze nie znalazł do końca swojego rozwiązania, jest jest proces dezinstytucjonalizacji tak zwanej i jest też kwestia przyjęcia w końcu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, dlatego że szczególnie ta druga kwestia, ona w bardzo mocnym stopniu, gdyby rzeczywiście znalazła urzeczywistnienie, miałaby szansę realnie wpłynąć na zwiększenie owego poziomu inkluzji, jeśli już mielibyśmy w ten sposób o tym mówić, czyli umożliwić osobom z niepełnosprawnościami taki znacznie bardziej pełny udział w życiu społecznym. Wyjście z domu, podjęcie studiów, podjęcie zatrudnienia.
Samodzielne załatwienie rozmaitych
prowadzenie
spraw.
Samodzielnego, niezależnego życia. Tak, ten postulat niezależnego życia, on też tutaj jest bardzo mocno artykułowany przez
środowiska osób. Ale asystencja już jest wprowadzana i bardzo dobrze się
sprawdza. Jest wprowadzana w różnego rodzaju. Tak, tak. Ona była zresztą przetestowana. Między innymi Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną też już jakiś czas temu testowało, weryfikowało w praktyce i wypracowało pewne standardy też asystencji osobistej, z której my możemy korzystać. I okazuje się, że jest to rzeczywiście takie rozwiązanie, które się sprawdza i bardzo silnie może wspierać ten cel w postaci niezależnego życia i takiego właśnie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, czyli właśnie dokładnie inkluzji.
Bo na razie asystentami są zwykle członkowie rodzin, a ci członkowie rodzin czasem też wyczerpani i też chcieliby zrobić coś innego, a tu przychodzi asystent z zewnątrz, który jest oczyma, czy rękoma, czy po prostu wychodzi z osobą z niepełnosprawnością na spacer, towarzyszy, czyta.
Znaczy robi to, czego potrzebuje osoba z niepełnosprawnością. I to
w danym dniu i to ona decyduje.
I to ona decyduje, ponieważ jest jak najbardziej podmiotem sprawczym i obywatelem czy obywatelką, który ma takie same, który ma pełnię swoich praw. Po prostu jest to takie wsparcie, które umożliwia wykonywanie różnego rodzaju celów i zadań takich, które związane są z codziennym życiem, które my wszyscy też wykonujemy. No tutaj niepełnosprawności oczywiście też są bardzo różne i te ograniczenia pewne konkretne, które powodują, też mogą mieć różny charakter, więc w zależności od tego, czego potrzebuje dana osoba.
Asystent też musi mieć dane umiejętności.
Oczywiście, że tak, ale myślę, że bardzo ważną kwestią i to też same osoby z niepełnosprawnościami i reprezentujące je środowiska na to zwracają uwagę, to jest tutaj zresztą też pewnego rodzaju spór właśnie w tej kwestii się toczył. To jest możliwość wybrania asystenta w postaci osoby, którą osoba z niepełnosprawnością chce. Tak, to znaczy asystent nie powinien być też narzucany.
Pani profesor, jakie badania teraz pani prowadzi?
Jakie badania w tej chwili prowadzę? No z przyjemnością o nich opowiem, bo rzeczywiście ogromnie mnie one też ekscytują, ponieważ w ostatnim czasie wróciłam do takich moich pomysłów badawczych, które gdzieś tam kiedyś zrodziły się dość dawno już temu, ale dopiero teraz nadszedł taki czas, kiedy mogę rzeczywiście się nimi zająć. Prowadzę badania dotyczące sztuki osób z niepełnosprawnością i też tak zwanej społecznej instytucji kultury i roli, jaką mogą one pełnić w przełamywaniu właśnie barier, stereotypów negatywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami. Badania te prowadzę w Warszawie na przykładzie konkretnej instytucji, a jest nią Teatr 21 i Centrum Sztuki Włączającej, które teatr funkcjonuje już od ponad 20 lat, a Centrum Sztuki Włączającej jako instytucja kultury funkcjonuje od kilku lat.
A tutaj na Pomorzu dostrzega pani takie instytucje, które włączają osoby niepełnosprawne w działalności?
Tak, oczywiście. Mamy teatry, które już od lat, przełomu lat 90. i 2000. funkcjonują. Jest choćby Teatr Szekspirowski, który udziela swojej gościny i na którego scenie nasz gdański teatr Razem, ale też i inne teatry tutaj trójmiejskie również. Tworzyły spektakle i też jakby mogły podejmować działania. Natomiast
To jest rozwijające, prawda?
Ogromnie. Tylko to, co troszeczkę, trochę mnie tak osobiście niepokoi, boli, że tego rodzaju znakomitych, wspaniałych działań, w których rzeczywiście można robić fantastyczne rzeczy i na przykład włączać też lokalną społeczność w to, czyli gdzieś tam u podstaw ukorzeni taką trochę pozytywistyczną pracę wykonywać w zakresie inkluzji społecznej, bo nie narzucimy tego odgórnie. Oczywiście tutaj kształtowanie stosowanie prawa, jakichś konkretnych rozwiązań czy wymogów prawnych jest bardzo ważne, bo tworzy te ogólne ramy, ale tak jak pani mówiła i jak to wielokrotnie się ten wątek przewijał, zmiana postaw, zmiana pewnych negatywnych nastawień, uprzedzeń, stereotypów, to jest najtrudniejsze do właśnie zmienienia. Przychodzi jakby z największym oporem, a właśnie taka pozytywistyczna praca u podstaw w lokalnych środowiskach jest niezwykle ważna. Natomiast ona bardzo często jest wykonywana przez organizacje pozarządowe i to jest fantastyczne, bo to jest przejaw także, że to społeczeństwo obywatelskie u nas działa. Ale z drugiej strony, no właśnie to, co boli, to brak trochę takiego stałego wsparcia i instytucji rządowych, ale też na poziomie, tak, na poziomie samorządów, tak, aby tego typu miejsca czy grupy osób, pewne środowiska, które się tym zajmują, aby mogły w miarę spokojnie funkcjonować i tę działalność rozwijać, bo naprawdę robią kawał świetnej roboty.
I tak nastrajające i bardzo optymistycznie, gdy się to ogląda, gdy się tę sztukę ogląda, to jest takie obopólne i działające w dwie strony, więc ile te osoby z niepełnosprawnościami mogą dać radości, emocji.
Ale też profesjonalizmu.
Profesjonalizmu,
grupy aktorskie,
tak,
o których ja wspominam, tutaj już przy tym temacie bardzo mi bliskim sztuki się znajdujemy i przez chwilę zatrzymamy. Tak, bo to no właśnie sztuka osób niepełnosprawnych też budzi oczywiście różny odbiór i różnie też może być postrzegana, ale z perspektywy osób zaangażowanych w tego typu działania, ważne jest też to, żeby pamiętać, że to jest sztuka, że to, co oni oferują, to nie jest działanie, którym my jako publiczność na przykład powinniśmy odbierać tylko i wyłącznie na poziomie etycznym, w sensie, że och, no wspaniale, że niepełnosprawni tutaj tak znaleźli dla siebie taką niszę i robią coś pozytywnego. Tylko, że oni naprawdę proponują w swoich spektaklach, jeśli się im przyjrzymy, też teatr, który obecnie badam, zresztą bardzo mocno jest zaangażowany społecznie w walkę o prawa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, podejmuje taką problematykę, która jest właśnie bliska tej grupy, ale też pokazuje na pewne problemy społeczne. Bardzo często właśnie obszar sztuki jest tym obszarem, w którym my możemy wcześniej pewne rzeczy dostrzec. Jesteśmy na nie jakby bardziej wyczuleni, wrażliwi i możemy też poprzez sztukę w pewien sposób eksperymentować z różnego rodzaju rozwiązaniami, które być może w sferze społecznej jeszcze nie do końca działają. To w ogóle chyba jest funkcja sztuki, jeśli nie odbieramy jej tylko i wyłącznie z takiego czysto estetycznego punktu widzenia.
Czyli też dostrzegajmy to zaangażowanie i wyciągajmy z tego wnioski. Nie bójmy się osób z niepełnosprawnościami. Mają dużą inteligencję.
Jak wszyscy. To jest też to rozbrajanie pewnych stereotypów, a tych, jeśli chodzi o grupę osób z niepełnosprawnościami, całe mnóstwo w sferze społecznej, w kulturze też funkcjonuje.
Bo ja teraz,
że niepełnosprawność wiąże się na przykład zawsze, albo najczęściej z ograniczeniami funkcji poznawczych, czy intelektualnych, co jest oczywiście absolutnie nieprawdą, bo jest to tylko pewna stosunkowo niewielka część tej grupy, niewielka część populacji, która z takimi ograniczeniami się wiąże.
Czyli nie pomijajmy, czerpmy z wiedzy też tych osób.
Jak najbardziej, tak. To też jest takie właśnie przesunięcie, które w ostatnich latach się pojawiło, że osoby z niepełnosprawnościami, że osoby te są ekspertami w dziedzinie niepełnosprawności, że nie postrzegamy już jako ekspertów właśnie osób pełnosprawnych, czyli tych, które tak naprawdę nie mają tego typu doświadczeń i które w jakiś sposób przychodzą z pewną wiedzą, która jest też narzucona z zewnątrz, czy z pewnymi rozwiązaniami, które postrzegamy z perspektywy osób pełnosprawnych jako najlepsze, najbardziej adekwatne właśnie na rzecz i dla dobra tej grupy. Tylko wypracowywanie wszelkich rozwiązań powinny być włączane i ja uważam, że to powinien być absolutny wymóg. Powinny być włączane osoby z tej grupy, których te rozwiązania bezpośrednio
dotyczą. Działajmy wspólnie dla dobra wspólnego.
Dokładnie, bo tworzymy wspólnotę społeczną i w tej wspólnocie społecznej powinno być miejsce dla wszystkich, tak? Ale to jest już też kwestia, jakie wartości wyznajemy. To
Pani
jest jakby kolejny
profesor,
poziom.
Mogłybyśmy długo, myślę, na ten temat rozmawiać. Tematów mnóstwo. Prześlizgnęłyśmy się tylko po nich, mam wrażenie. Chciałabym wrócić jeszcze do niektórych z nich. Mam nadzieję, że Państwo, którzy nas słuchają, również. Pani profesor, profesor Jolanta Rzeźnicka-Krupa z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego była naszym gościem. Ja bardzo serdecznie pani dziękuję. I może jeszcze tak na koniec, jedno dobre słowo dla nas wszystkich. Jacy powinniśmy być dla siebie, żeby było więcej serca i mniej barier?
Więcej serca i mniej barier. Ja osobiście powiedziałabym chyba, miejmy dla siebie nawzajem wszyscy szacunek. To jest chyba według mnie podstawowa kwestia. Bardzo dziękuję też za zaproszenie i za możliwość tej rozmowy.
Dziękuję. Z szacunkiem Radio Gdańsk się kłania. Do usłyszenia.
Do widzenia.